trzech króli. Tak już mówiłem na początku Eucharystii, po wysłuchaniu relacji świętego Mateusza, możemy zdecydowanie powiedzieć, że nie ma w niej mowy o żadnych królach, a jedynie o mędrcach, i to bez podania, ilu ich tak naprawdę było. Nie wiemy, czy wymieniona liczba pochodzi od tych trzech darów, jakie zostały przyniesione Zbawicielowi, czy ma też jakieś inne źródło. Możemy się jedynie domyślać, że jednym z powodów nazwania ich królami był szacunek, z jakim zostali przyjęci przez króla Heroda. Przepraszam. Moglibyśmy się też zastanawiać, dlaczego w Ewangelii są zapisani jako mędrcy. Może dlatego, że byli bardzo uważnymi obserwatorami świata i patrząc przez pryzmat swoich zainteresowań na wspaniałe dzieło stworzenia, dostrzegli jego Stwórcę. Musieli być wnikliwymi badaczami nieba, skoro patrząc w gwiazdy, odczytali, że jedna z nich sygnalizuje im jakąś bardzo ważną wiadomość. Oto na świecie narodził się ktoś jedyny, ktoś, kto zmieni całkowicie jego oblicze. Zrozumieli, iż nie mogą pozostać obojętni wobec tego znaku, lecz trzeba im powstać, trzeba wybrać się daleką, nieznaną drogę, aby tego kogoś odnaleźć. Może dlatego zostali nazwani mędrcami, bo w Księdze Mądrości napisane jest, że głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga, z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy. A im z pewnością tego nie możemy zarzucić, bo zachwyceni tym światem dostrzegli w nim rękę Stwórcy, przez którego wszystko się stało. Oni nie tylko odkryli tę prawdę, ale równocześnie zrozumieli, że jest to coś więcej niż okazja do poszerzenia swojej wiedzy. Chodzi bowiem o rzeczywistość, która diametralnie zmienia życie człowieka. Dlatego w sposób zdecydowany podejmują trudną wędrówkę, wytrwale pokonując przeszkody, bo jako ludzie mądrzy wiedzą, że jasność widzenia nie zawsze jest ostra. Trzeba więc iść i pytać, i szukać. Są o tym przeświadczeni, to ich dodatkowo mobilizuje do wyruszenia w nieznane. Ich rozumowanie wynikające z niego postępowanie winno być także dla nas pouczającą wskazówką. Jeśli bowiem rzeczywiście na świecie narodził się ten, który jako jedyny ma moc zmienić jego oblicze, to znaczy, że odtąd nasze życie nie może być już takie samo. My także musimy się odmienić, bo tylko wtedy będziemy mogli się spotkać z tym, który nas do siebie z wielką mocą przyciąga. Jego mędrcom objawił się Bóg, chociaż nie należeli do narodu wybranego. Ale to właśnie na nich spełniły się słowa Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. My nie musimy szukać prawdy, spoglądając tak jak oni w gwiazdy. Dana została nam łaska wiary. I to ona winna nas prowadzić do niebieskiego Jeruzalem, skąd owo dziecię przyszło na ziemię. Właśnie tam mamy nieustannie podążać. W żaden sposób nie możemy przy tym ulegać iluzji, że zdobyliśmy już całą wiedzę o Bogu. Wprawdzie jesteśmy w sercu wiary, przy świetle, którym jest Chrystus, ale przysłowie uczy, że najciemniej jest pod latarnią. I mój konie, że sprawiło się to ono na przedstawicielach narodu żydowskiego, którzy powinni być tymi najlepiej przygotowanymi na moment przyjścia Zbawiciela. Przecież zwołani przez Heroda arcykapłani, starsi ludu doskonale znali proroctwo o Mesjaszu, który ma się narodzić w Betlejem. Ale nowina, którą przynieśli wędrujący poganie, wcale ich nie uradowała. W tym momencie historyczne wydarzenie, które obecnie dzisiejsza liturgia przyjmuje dla nas, moi kochani, aktualne i bardzo osobiste znaczenie. Od wielu bowiem lat jesteśmy otoczeni pełnią światłości, jaką przyniósł Chrystus. Mamy nieustanny dostęp nie tylko do Jego darów, których nawet mędrcy nie wyczytali z gwiazd, ale do Niego samego, bo pozostał z nami na zawsze w swoim Słowie i świętych sakramentach. To tutaj jest nasze Betlejem i pełna blasku Jerozolima. Świątynia jest przecież miejscem, gdzie Bóg zamieszkał i czeka wciąż na tych, którzy przyjęli wiarę i tworzą wraz z Nim jeden święty Kościół. O co trzeba nam dziś szczególnie pytać? Co poddać takiej głębokiej refleksji? My, kochani, powinniśmy odpowiedzieć sobie wprawdzie, z jaką podstawą wobec wieści o przyjściu na świat Zbawiciela się utożsamiamy. Czy podziwiamy mądrość tych, którzy choć mieli wielką wiedzę, jednak podjęli trud dalekiej wędrówki, by na własne oczy przekonać się o tym, co wyczytali z gwiazd, a następnie z pokorą klękli przed Bożym Dziecięciem i złożyli Mu swoje dary. Oni po spotkaniu ze Zbawicielem wracali już inną drogą. Czy my też mamy w sobie tę mądrość, by zmienić drogi naszego życia na Boże, skoro z wiarą wyznajemy, że właśnie dla nas się narodził, dla naszego zbawienia przyszedł na świat? A może bliżsi są nam owi uczeni ludu, którzy wiedzieli, gdzie ma narodzić się Mesjasz, znali wszystkie prorockie zapowiedzi, ale w żaden sposób nie poruszyło to ich serca, ale także ich umysłów. Nie wpłynęło na podjęcie jedynej mądrej decyzji, by iść, zobaczyć, oddać pokłon i pokornie adorować Zbawiciela. Pytajmy więc odważnie, kim naprawdę jestem w mojej wierze? Pokornym mędrcem, czy może pysznym uczonym ludu? Jaka jest moja postawa wobec faktu, że Bóg się objawił i dał się poznać także poganom? Czy doceniam Jego dalekowzroczność, dzięki której i ja znalazłem się w Kościele? Kochani, prośmy Pana, by sprawił, aby zdobyta przez nas wiedza przeobrażała zawsze ku dobru każde działanie, by było w nas owo dynamiczne dążenie mędrców, nadające naszemu życiu prawdziwe Boże tempo, które powinno wciąż wzrastać, jeżeli chcemy dotrzeć do celu, jeżeli chcemy spotkać się ze Zbawicielem już na zawsze. Amen. Wyznajmy naszą wiarę.